Dobry wieczór. Jacek Kosiak, historia jakiej nie znacie. W maju 1921 roku wybuchło III Powstanie Śląskie. Kilka dni temu minęła rocznica, 99., bitwy pod Górą Świętej Anny. Mało wiemy o powstaniach śląskich, a jeszcze mniej o udziale Wielkopolan w tych zrywach, a był to znaczny udział. Na pewno warto posłuchać, co działo się pod Górą Świętej Anny i jaki wpływ na te wydarzenia mieli Wielkopolanie uczestnicy Powstania Wielkopolskiego. Za chwilę na ten temat porozmawiamy. Zapraszam do słuchania. Kilka dni temu minęła 99. rocznica bitwy pod Górą Świętej Anny. To ważne wydarzenie w III Powstaniu Śląskim. Jak sama nazwa wskazuje, były trzy powstania śląskie. Mało o nich wiemy, ale na pewno o udziale Wielkopolan w tych zrywach może nam nieco więcej powiedzieć dr Michał Krzyżaniak, dyrektor Muzeum Powstańców Wielkopolskich imienia generała Józefa Dowbora-Muśnickiego w Lusowie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
No właśnie, bitwa pod Górą Świętej Anny. Na pewno postać kapitana Franciszka Rataja może nam przybliżyć te wydarzenia.
Jak najbardziej. Jeśli chodzi o kwestię wpływu, udziału Wielkopolan w wydarzenia, które miały miejsce na Śląsku w latach 1919-1921, zwłaszcza z tym uwzględnieniem roku 21 i 3 Powstania Śląskiego, były niemałe. Aczkolwiek rzeczywiście dziś trudne do takiego pełnego odtworzenia, do wskazania konkretnie jakości, wielkości tego wpływu. W kontekście III Powstania Śląskiego okazuje się, że był niemały.
To może tutaj zacznijmy od tego, że dyktatorem powstania był Wojciech Korfanty. To był rodowity Ślązak, ale wcześniej był jednym z komisarzy Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu. No i, a jeszcze wcześniej był także deputowanym z Wielkopolski do parlamentu niemieckiego.
Czyli możemy w zasadzie go pokrótce przedstawić jako przedstawiciela Polaków na terenach Rzeszy Niemieckiej, przedstawiciela walczącego o ich prawa, człowieka, który mocno zaangażował się w dzieło odzyskania niepodległości, które no oczywiście ten proces odzyskiwania niepodległości, jeśli chodzi o Wielkopolskę, jeśli chodzi o Śląsk, no wyglądał zupełnie inaczej od tego, jak to miało miejsce w pozostałych częściach Polski, ale bezwzględnie należy go właśnie wiązać z tym, o czym tutaj wspomnieliśmy, czyli i Wielkopolską, i tym okresem wcześniejszym, czy oczywiście również powstaniami śląskimi, czy tym trzecim powstaniem śląskim, które nas teraz najbardziej interesuje. To jest taka osoba, taka postać, która no, bardzo nam się kojarzy, ale jednocześnie musimy pamiętać, że był jednym z niewielu, który mógł, chciał i był do tego w pewien sposób predestynowany, żeby działać z otwartą przyłbicą, bez jakichś tutaj prób, jak to nazwać, takiego ukrywania swojej tożsamości. Musimy pamiętać, że...
Po prostu krótko mówiąc, Korfanty zawsze był kojarzony z polskim ruchem narodowym w Cesarstwie Niemieckim.
Działalnością tak na rzecz Polaków na terenie państwa niemieckiego.
No i właśnie tego typu ludzie włączyli się najpierw w Powstanie Wielkopolskie, a potem już zaprawieni w boju. Często brali udział w wojnie polsko-bolszewickiej i momentalnie też, jakby to są wszystko wydarzenia po sobie postępujące, włączali się w powstania śląskie.
Tak, tu można nawet tak powiedzieć, że w zasadzie z rozpędu z jednej wojny na drugą ci ludzie przeskakiwali. Ten wpływ czy zaangażowanie Wielkopolan w powstanie śląskie był naprawdę niemały, bo z jednej strony oczywiście wspieranie finansowe czy materiałowe walczących.
Z Wielkopolski?
Z Wielkopolski, co bez większego problemu jest tutaj możliwe do wykazania. To po drugim powstaniu śląskim w Wielkopolsce, czy na terenach już powiedzmy poza granicami Śląska, formowano Bytomski Pułk Strzelców pod auspicjami dowództwa głównego w Poznaniu, gdzie powiedzmy zbiegowie ze Śląska byli formowani już w regularny oddział, który powstawał również między innymi z myślą następnych walk na Śląsku. I to też rzecz jest niezwykle ważna. A już sam udział Wielkopolan bezpośrednio w walkach w maju 1921 roku, no z jednej strony mamy nazwiska wyższych dowódców, które kojarzymy z Wielkopolską, które kojarzymy z Powstaniem Wielkopolskim, bo chociażby tu wymienić podpułkownika Kazimierza Cenktelera, który w Powstaniu Wielkopolskim dowodził oddziałami Grupy Zachodniej na terenie Wielkopolski, a w czerwcu 1921 roku zastępuje na stanowisku dowodzenia Macieja Mielżyńskiego, również wielkopolskiego ziemianina, który dowodził powstaniem, trzecim powstaniem śląskim od momentu jego wybuchu.
Czyli można powiedzieć, że Wielkopolanie dowodzili trzecim powstaniem śląskim, w sensie oczywiście dowodzenia militarnego, nie politycznego, bo od tego był Wojciech Korfanty.
Oczywiście, ale to też właśnie wynikało chociażby z tego doświadczenia, które w toku poprzednich walk nabyli i to było jak najbardziej racjonalne rozwiązanie, bowiem no, takich ludzi było potrzeba, ludzi doświadczonych, potrafiących walczyć, potrafiących zwyciężać. To, tak jak wspomniałem, no, to są takie najbardziej kojarzone, najbardziej znane nazwiska. Szacuje się, że blisko 2000 Wielkopolan wzięło udział w walkach trzeciego powstania śląskiego. No przy czym problem polega na tym, że w wielu przypadkach nie jesteśmy często w stanie odtworzyć tych nazwisk, odtworzyć ich działań bojowych. No to też wynikało z tej specyfiki Śląska, powstań śląskich, które sprawiały, że no, ci żołnierze przenikali często w sposób nielegalny granicę polsko-śląską, wspierając powstańców walczących już z Niemcami.
No właśnie, bo warto o tym wspomnieć. Wydaje się czasami, że powstania śląskie, takie jest mniemanie, czy powszechna opinia, że trochę zostały zapomniane, czy zostały zostawione same sobie przez formującą się II Rzeczpospolitą. Ponieważ odrodzona Polska była zajęta tworzeniem granic wschodnich, o wiele bardziej trudnym, szerszym, spektakularnym itd., itd. A tutaj powstania śląskie, no i że Józef Piłsudski nie miał za bardzo serca do tego byłego zaboru pruskiego.
I tak i nie, bo gdzieś podobny żal i podobne takie niezrozumienie ogólnej sytuacji, przynajmniej w jakimś momencie, w jakimś stopniu, pojawiało się też często u powstańców wielkopolskich, tak? Gdzie Wielkopolanie własnymi rękami tę wolność musieli sobie wywalczyć. Natomiast jeśli chodzi o powstanie śląskie, musimy pamiętać o jednej rzeczy. O ile pierwsze powstanie śląskie jest raczej kwestią przypadku i pewnego chaosu, który gdzieś tam w pewnym momencie się pojawił, drugie powstanie śląskie wybucha w dosyć fatalnym momencie ogólnym, bo w sierpniu 1920 roku, gdzie
Nawała bolszewicka stoi.
Nawała bolszewicka, no akurat w tym momencie została odepchnięta, ale to też wielkość problemów i skala tych problemów była zupełnie inna. Natomiast maj 1921 roku no jest już o tyle szczęśliwym momentem, że nie toczą się walki nigdzie indziej na granicach Polski, bo tak to możemy ogólnie ująć. Oczywiście i Polacy, i Niemcy są zdecydowanie lepiej przygotowani do tych walk i zaciętość tych walk w porównaniu z poprzednimi powstaniami jest o wiele większa. Ale tutaj też musimy wziąć pod uwagę jedną rzecz, że decyzje o kształcie granic na Śląsku miały przede wszystkim kreować plebiscyty i dlatego Polska, państwo polskie, jakby ze swojej strony no nie mogło w żaden sposób podważać pewnych decyzji arbitrażu międzynarodowego, ale mogło na różne nieoficjalne sposoby wspierać dążenia Polaków na terenie Śląska do tego, by te decyzje zmienić. Tak? I ta pomoc, owszem, z jednej strony, ze strony Wielkopolski była bardziej zauważalna, większa, wynikająca z jakiegoś tutaj poczucia wspólnoty większej, no ale również państwo polskie może w zdecydowanie mniejszym stopniu, ale gdzieś również starało się na ten bieg wydarzeń mieć wpływ.
Mówił pan o pewnych działaniach na granicy, czy przenikaniu granicy polsko-śląskiej. No też tam w to byli zaangażowani Wielkopolanie.
Tak, jak najbardziej. No to wynikało raz z położenia, z możliwości, ze znajomości przeciwnika, bo począwszy od powstania wielkopolskiego, no to już jest wiele miesięcy, czy już nawet lat takiego trzymania się we wzajemnym szachu z Niemcami, ze znajomości przeciwnika biorącej się chociażby z tego, że wielu Polaków z terenów zaboru pruskiego służyło wcześniej w armii niemieckiej w czasie I wojny światowej chociażby i z tej chociażby przyczyny znali swojego przeciwnika, jego możliwości, słabe punkty itd. I ta wielkopolska pomoc, problem polega na tym, że my wiemy, mamy pewne ślady, pewne wskazówki, na jakich polach, w jakim zakresie te działania były podejmowane, natomiast no, kwestia często wskazania konkretów napotyka problem, no bo właśnie wynikało to ze specyfiki tych działań, które były często tajne, półlegalne. To jest niemały problem.
Państwa i moim gościem był dr Michał Krzyżaniak, dyrektor Muzeum Powstańców Wielkopolskich imienia generała Józefa Dowbora-Muśnickiego w Lusowie.
Muzeum już jest otwarte dla zwiedzających, aczkolwiek z ograniczeniami, także proszę zapoznać się z komunikatami na naszych stronach internetowych. No i serdecznie zapraszamy.
O tym, jak na powstania śląskie i udział Wielkopolan w tych zrywach patrzą historycy ze Śląska, powiemy za chwilę. Historia, jakiej nie znacie, kontynuujemy temat uczestnictwa Wielkopolan w życiu Śląska po przyłączeniu Śląska do II Rzeczpospolitej. Udział powstańców wielkopolskich to nie tylko walki w III Powstaniu Śląskim, czy wcześniejszych zrywach, to także ich aktywny udział w życiu Śląska w II Rzeczpospolitej. Po drugiej stronie linii telefonicznej dr Mirosław Węcki z IPN-u w Katowicach. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. I Uniwersytetu Śląskiego dodajmy jeszcze.
I także naukowiec Uniwersytetu Śląskiego. Pana dziadek był powstańcem wielkopolskim, a później pracował na rzecz Śląska. Czy może się pan podzielić tą rodzinną historią?
Z przyjemnością. No to rzeczywiście mój dziadek Ludwik Węcki urodził się z Wielkopolski. Urodził się w Wymysłowie, to był wówczas powiat mogileński, teraz chyba gdzieś to bardziej powiat gnieźnieński. No w każdym razie no, był wielkopolaninem i w okresie I wojny światowej żołnierzem armii niemieckiej, a w momencie niemal wybuchu powstania wielkopolskiego, bo już jak pokazuje jego dokumenty, 2 stycznia zgłosił się jako ochotnik do wojsk wielkopolskich.
Czyli taki typowy życiorys powstańców wielkopolskich.
No myślę, że tutaj nie różnił się szczególnie od większości tych ludzi. Wybrał także już po powstaniu karierę wojskową. A wiesz, jako podoficer generalnie. W każdym razie ta...
A jeszcze wróćmy do powstania wielkopolskiego. Tak? A czy pan wie, w którym miejscu, w których bitwach brał udział dziadek?
Tego niestety nie wiem. To pamięć rodzinna się nie zachowała. Jedyny dokument, jaki mam, to książeczka poświadczająca jego uczestnictwo w powstaniu wielkopolskim. Natomiast jakiś tam szlaku bojowego nie udało mi się przynajmniej jak dotąd rozszyfrować. No, wiem tylko, że z czasem stał się żołnierzem 23. Dywizji Piechoty, która generalnie składała się głównie, Wojska Polskiego, które składała się z Wielkopolan, z jednostek wielkopolskich. I właśnie jako żołnierz tej jednostki, tak przynajmniej bardzo stanowczo pamięć rodzinna nasza utrzymuje, wkraczał wraz z oddziałami generała Szeptyckiego w 1922 roku na Górny Śląsk. Jako żołnierz polski, taki dość symboliczny moment, można powiedzieć. Bo to były jednostki głównie złożone z Wielkopolan. Ta 23. Dywizja Piechoty wkrótce stanie się Górnośląską 23. Dywizją Piechoty, która będzie na Śląsku stacjonowała przez całe międzywojnie, no a we wrześniu 1939 roku będzie bronić województwa śląskiego przed inwazją Wehrmachtu.
No i dziadek zamieszkał w Katowicach, z tego co wiem.
Zamieszkał w Katowicach rzeczywiście. No tam kilka lat jeszcze kontynuował zawodową służbę wojskową tutaj na Górnym Śląsku, no a w końcu bodajże w 1927 roku skończyła się ta służba wojskowa, trzeba było coś zrobić w tak zwanym cywilu. A został księgowym, co tu dużo mówić, właśnie pracował...
Piękny zawód.
No, myślę, że no i dzisiaj dość chyba jednak pozwalający na godne życie. Myślę, że też udało się to dziadkowi w okresie międzywojennym, bo pracował w kilku tak naprawdę, z tego co wiem, to jest w takich kopalniach i w Katowicach, i w Sosnowcu. Jeszcze w 1939, przed wybuchem wojny, otrzymał posadę w Zagłębiu Karniowskim, czyli na obszarze anektowanego...
Zaolzia.
Zaolzia. i wiem, że tam ostatnie jakby miejsce pobytu na Górnym Śląsku w województwie śląskim to jest właśnie Cieszyn, a właściwie jego ta czeska część, która została przydzielona, przejęta przez Polskę w 1938 roku.
Pozostańmy w okresie międzywojennym. Dziadek był zaangażowany w działalność Związku Uczestników Powstania Wielkopolskiego. Takie koło istniało w Katowicach. Nawet w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej można zobaczyć na przykład okładkę albumu tego związku. Czy pan wie coś więcej na ten temat?
No, byli to ludzie, którzy byli aktywni i też, tak, że tak powiem, pod względem kombatanckim. Więc na pewno ten fakt przynależności uczestnictwa w Powstaniu Wielkopolskim ich zbliżał. Rzeczywiście tworzyli, jak sądzę, dość taką zwartą społeczność. Ona nie była aż tak duża, to koło liczyło, podejrzewam, około kilkudziesięciu członków właśnie tych, którzy uczestników powstania, którzy zamieszkali w Katowicach. Natomiast, no, co tu dużo mówić, też nie byli obojętni politycznie. No, zachęcam do też Państwa do zrzucenia okiem na ten album. Tam jest dużo nazwisk, może ktoś z Wielkopolski znajdzie tam członków swoich rodzin, ale wyraźnie widać też opcję polityczną, z którą to koło było, którym sympatyzowało przynajmniej w roku 1931, kiedy ten album powstał, bo ewidentnie są związani z opozycją antysanacyjną. Są tam zdjęcia z Wojciechem Korfantym, akurat już zwolnionym z więzienia w Brześciu, więc no to możemy powiedzieć, że to nawet wręcz demonstracyjne poparcie dla Wojciecha Korfantego. To są środowiska bliskie generałowi Hallerowi, oczywiście ta opozycja taka, myślę, że zbliżona do endecji, no na pewno nie sanacyjna. Ten album jest opisany jako taki adres dla Ignacego Paderewskiego, więc no to wydaje mi się jest tak polityczne, dość zdecydowane.
Rozumiem, że w tym związku uczestników Powstania Wielkopolskiego byli też powstańcy śląscy, czyli Wielkopolanie, ci, którzy walczyli w Powstaniu Wielkopolskim, następnie w powstaniach śląskich.
Wie pan co, niekoniecznie. Te struktury były, kombatanckie były dość skomplikowane. Generalnie powstańcy śląscy byli w Związku Powstańców Śląskich. Ale był też Związek Połowiaków na przykład, więc ci Wielkopolanie mogli być rozbici tak naprawdę w różnych miejscach.
Wróćmy do życiorysu pańskiego dziadka. Rok 1939, jak rozumiem, zastał go na Zaolziu w Cieszynie. A co działo się potem?
No, że tak powiem, polskie drogi. Ponieważ, no cóż, był to 1 września, więc dopiero co minęło lato, więc babcia z synami czterema była u rodziny w Wielkopolsce. A dziadek jako podoficer rezerwy zaczął rozpaczliwie szukać w tym chaosie wrześniowym przydziału. Zawędrował nawet do Warszawy, gdzie jednak zamiast karabinu dostał łopatę, z tego co opowiadali wujkowie. No i czynnie w obronie Warszawy udziału no nie brał, no bo nie było broni po prostu. Kopał okopy. No a później, kiedy skończyły się działania wojenne, no jedyne co to musiał wrócić do Wielkopolski, ściągnąć babcię z synami. Do Wielkopolski musiał wrócić. Tam zresztą został ponoć rozpoznany przez jednego z Niemców, sąsiadów, jako powstaniec, więc szybko musiał uciekać. Aczkolwiek inny sąsiad Niemiec zresztą, więc te stosunki, jak rozumiem, bywały bardzo zróżnicowane. No i tak naprawdę większość wojny spędził w generalnym gubernatorstwie pod Radomiem, pracując w jakiejś tam fabryce. Wojnę w miarę spokojnie właśnie pod tym Radomiem.
No pytam się dlatego, że bardzo często powstańcy wielkopolscy, powstańcy śląscy trafiali do obozów koncentracyjnych. To był rok śmierci czasami.
I taki los czekałby dziadka, gdyby go w tej Wielkopolsce Niemcy schwytali. To dlatego o tym opowiadam, że mówiłem, że on został rozpoznany w tej miejscowości, gdzie babcia przebywała z synami, w tym moim kilkumiesięcznym ojcem.
A gdzie to się działo tak dokładnie w tej Wielkopolsce?
To jest się w Strzelnie. Albo w okolicach, bo to tam z
tych rejonów. Czyli północna Wielkopolska, północna.
Tak. Z tych rejonów babcia pochodzi. No więc no, według opowieści rodzinnej musieli się szybko stamtąd wynieść. No ale to ja zawsze na takie opowieści też taki cudzysłów jednak nakładam. Bo
jako historyk?
Jako historyk, dokładnie. No ale, tutaj mówię bardziej o takiej pamięci rodzinnej naszej. Natomiast no, gdyby go wtedy, mówiąc kolokwialnie, Gestapo cofnęło, czy tam jakiś Zalpstrud złożony z Furtwängla, mogłoby być różnie na pewno.
Podobne historie działy się na Śląsku, w Wielkopolsce. Te tereny były w czasie okupacji włączone do Rzeszy. Dziękuję za ten wspaniały życiorys. Pan doktor Mirosław Węcki opowiadał o swoim dziadku Ludwiku Węckim, powstańcu wielkopolskim, a potem działaczu Związku Uczestników Powstania Wielkopolskiego w Katowicach. Myślę, że to ciekawy życiorys, a trochę więcej o udziale Wielkopolan w powstaniach śląskich powie dr Sebastian Rosenbaum, również z IPN-u w Katowicach. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
I zapraszam na dalszy ciąg naszej audycji. Kolejny nasz rozmówca ze Śląska, dr Sebastian Rosenbaum z Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach. W maju 1921 roku wybuchło trzecie powstanie śląskie, a kilka dni temu obchodziliśmy rocznicę bitwy pod Górą Świętej Anny. Rozmawiamy też o udziale Wielkopolan w powstaniach śląskich i myślę, że bitwa pod Górą Świętej Anny to doskonały pretekst, żeby pokazać historię Wielkopolan, którzy przenieśli się na Śląsk i tam walczyli o granice II Rzeczpospolitej. Już sam opis walki pod Górą Świętej Anny i tam nazwisko Franciszka Rataja, kapitan wojsk polskich, powstańczych wojsk polskich, uczestnik powstania wielkopolskiego, a tutaj pod Górą Świętej Anny także dowódca jednego z oddziałów. Witam serdecznie pan doktor Sebastian Rosenbaum po drugiej stronie linii telefonicznej. Czy to nazwisko dobrze wybrałem jako przykład Wielkopolanina, który brał udział w Powstaniu Śląskim?
Tak, oczywiście. I to jest też przykład kogoś, kto w taki dosyć charakterystyczny sposób przechodzi do tych militarnych struktur czynnych na Górnym Śląsku, polskich militarnych struktur czynnych na Górnym Śląsku, z wcześniejszym bagażem doświadczeń z Powstania Wielkopolskiego. Prawda, uczestnik powstania, później oficer w Pułku Strzelców Wielkopolskich, no i ochotnik, nie? Na Górnym Śląsku oczywiście ochotnik już tam czynny, już tam obecny, gdzieś od stycznia 1921 roku, a więc sporo przed powstaniem. Bo to nie jest tak, że jak wybucha powstanie, to przychodzą Wielkopolanie, prawda? Przychodzą ochotnicy też tam, oczywiście nie tylko z Wielkopolski, ale też z Galicji czy z Dawnego Królestwa. Ale największy jest zawsze ten wkład Wielkopolski z oczywistych względów, których nie trzeba tutaj nijak tłumaczyć.
Ale może przypomnijmy, bo to chodzi o to, że wywodzili się z dawnego jednego państwa zaborczego. To była taka wspólnota interesów, wspólnota też języka, bo jednak pewne kwestie wojskowe czy polityczne były opracowywane w języku niemieckim. Myślę, że to miało duży wpływ.
No oczywiście byli w jednym państwie, nie? Do powiedzmy roku tam 18, właściwie Wielkopolska tak naprawdę przecież formalnie jakby staje się częścią Rzeczypospolitej dopiero po konferencji paryskiej, po podpisaniu traktatu wersalskiego, a więc latem 1919 roku, nie? Wcześniej jest częścią jakoś tam formalnie międzynarodowo, w sensie takim oczywiście częścią Rzeszy Niemieckiej, podobnie jak i Górny Śląsk. Oczywiście drogi tych dwóch regionów są różne, bo Górny Śląsk nie jest terenem zaborczym, prawda? To nie jest rozbiorowy teren. Górny Śląsk nie należał do pierwszej Rzeczypospolitej przed rozbiorami z końca XVIII wieku. Wielkopolska jak najbardziej stanowiła jej jeden z takich trzonów tego dawnego państwa polskiego. Natomiast pod koniec XVIII wieku Wielkopolska i Górny Śląsk spotykają się po prostu w państwie pruskim. Górny Śląsk włączony w czasie wojen śląskich w połowie XVIII wieku, Wielkopolska oderwana, prawda, i jako teren zaboru po prostu włączona do Królestwa Prus. Potem po 875 jedno państwo, jedna Rzesza Niemiecka i jest cały czas przepływ, nie? Między ludźmi z Wielkopolski a Górnego Śląska. Przepływ przez cały okres, tak naprawdę przez cały okres do 1918 roku, tam cały czas trwa przepływ.
Takim przykładem jest znakomitym dyktator powstania śląskiego, Wojciech Korfanty, który był przecież deputowanym z Wielkopolski.
Oczywiście do Landtagu, tak. Do Landtagu, natomiast do Reichstagu był rzeczywiście z Górnego Śląska. Natomiast faktycznie on to jakby łączy. On jest tutaj ucieleśnieniem tych kontaktów, bo to jest Górnoślązak, ale dla niego pewnym takim obszarem działania już przed I wojną światową jest także poznański. I trzeba pamiętać jedną podstawową rzecz, że jeśli na Górnym Śląsku pojawia się pod koniec XIX wieku coś takiego jak Polski Ruch Narodowy, to on się pojawia dzięki Wielkopolanom, ponieważ oni tutaj przychodzą jako lekarze, aptekarze, drogerzyści, prawnicy, bankierzy i tak dalej. To jest pewna nadwyżka inteligencji, nazwijmy to w ten sposób, wielkopolskiej, która widzi, że na Górnym Śląsku może się odnaleźć w tym sensie, że jest tam ludność polskojęzyczna, a inteligencja na Górnym Śląsku zasadniczo jest niemiecka. Więc napływają na Górny Śląsk ci Wielkopolanie i w ten sposób już od końca XIX wieku zaczynają się tworzyć takie linie różnego rodzaju indywidualnych kontaktów, nie? Które po prostu sprawiają, że tworzy się tkanka wielkopolsko-górnośląska, tkanka socjalna, tkanka połączeń społecznych, które potem oczywiście da się w momencie, kiedy przystępujemy do walki o polski Górny Śląsk, da się te wszystkie kontakty uruchomić, jakoś zaktywizować. Co jest charakterystyczne w kontekście powstania i udziału Wielkopolan w powstaniach? Otóż to przede wszystkim, że działacze z Górnego Śląska, działacze narodowi polscy, czy to Górnoślązacy, czy to Wielkopolanie, czy jeszcze pochodzący z innych dzielnic państwa polskiego, czy tam rodzącego się państwa polskiego, na Górnym Śląsku tworzą struktury, i to jest szalenie istotne, dla których centralą jest Poznań. Mianowicie centralną jest Naczelna Rada Ludowa, a na Górnym Śląsku tworzą się rady ludowe, regionalne, lokalne, których jest w pewnym momencie około 500. I one są takimi jakby strukturami samoorganizacji ludności polskiej na Górnym Śląsku i one uznają jako swoje centrum tę Naczelną Radę Ludową, która jest w Poznaniu i w której zasiadają też przedstawiciele Górnego Śląska. Wojciech Korfanty był już tutaj przywołany, czy Konstanty Wolny, prawda? To są ludzie, których my znajdujemy w szeregach jakby tej naczelnej takiej władzy, tej dzielnicy, nazwijmy to poznańskiej, może w taki sposób trochę nieprecyzyjny. I teraz to jest też charakterystyczne. Kiedy ta Naczelna Rada Ludowa zwołuje tak zwany, prawda, to się nazywa Sejm Dzielnicowy, prawda? Grudniu, to jest początek grudnia 1918 roku, tam jest 1400
Poznaniu,
przeszło,
tak.
Poznaniu, tak, tak, tam jest przeszło 1400 delegatów. Co jest ważne, aż 450 delegatów przyjeżdża z Górnego Śląska.
Bo to jest też spotkanie wszystkich Polaków, którzy są w zasięgu państwa niemieckiego, nie tylko tak, Wielkopolanie, tak, Ślązacy, ale także ci, którzy mieszkają w Pomorze, no i ci, którzy mieszkają pojechali za chlebem,
tak,
na Saksy.
Tak, wytrwali i tak dalej, nie? To jest jasne. To są jakby ci tak zwani, Niemcy to nazywają Ruhrpullen, Polacy z Zagłębia Rury, prawda? Na przykład, nie? Ale też wiadomo, że duże diaspory polskie były w Berlinie i tak dalej. Więc to jest charakterystyczne. Widzimy, że ten Poznań jest ciągle punktem odniesienia dla Górnego Śląska. I widzimy też tym nieco później już po powstaniu wielkopolskim, kiedy wybucha na Górnym Śląsku przypadkowo, w zasadzie spontanicznie, tak chaotycznie, pierwsze powstanie, to jest lato 1919 roku, widzimy, że wtedy w Poznaniu zaczyna się tworzyć na poziomie opinii publicznej, społeczności w Poznaniu, w Wielkopolsce, społeczności tego regionu zaczyna się tworzyć bardzo silny ruch tak zwanych komitetów pomocy, komitetów pomocy, czy tam komitetów, też się mówi o obrony Górnego Śląska. One się tworzą od lata 1919 roku. Do jesieni gdzieś tam nabierają takich struktur centralnych. Co to jest? No to jest centrala i kilkadziesiąt oddziałów, które nieustannie mobilizują opinię publiczną poznańskiego w tym kierunku, aby ona się zajmowała, interesowała sprawami górnośląskimi. Organizują wiece, demonstracje, uroczystości różnego rodzaju, jakieś spektakle teatralne, na których są organizowane oczywiście zbiórki. Społeczność wielkopolska zebrała na potrzeby Górnego Śląska. Ogółem się szacuje, to są szacunki oczywiście niepełne i nieprecyzyjne. To są szacunki ukazujące to, co zebrano przez te komitety, o których mówię. Do końca 21 roku zebrano jakieś 47 milionów marek Polski, które przekazano na najróżniejsze rzeczy.
Mam takie dane, że też łącznie z Wielkopolski skierowano na Śląsk, czy wyjechało na Śląsk około 2000 ochotników i nie tylko ochotników. Także wysyłano broń, amunicję, mundury, obuwie, bieliznę, 136 wagonów żywności. No i jak pan powiedział, znaczne środki finansowe. To była pomoc, zdaje się, nieoceniona.
To jest pomoc, która jest jedną jakby stroną. To jest ta pomoc, nazwijmy to, materialna. Ja zaraz przeskoczę do tych kwestii dotyczących pomocy już powiedzmy militarnej, zwłaszcza w postaci ludzi, bo to jest fundamentalne, jeśli mówimy o trzecim powstaniu śląskim, które jest tym, powiedzmy, powstaniem no właściwym, nie? Nazwijmy to w ten sposób, dlatego że...
Najlepiej przygotowanym.
Tak, i to jest w zasadzie formalnie, rzeczywiście to przypomina powstanie, to rzeczywiście ma jakieś analogie do rzeczy typu powstanie wielkopolskie, bo powiedzmy sobie szczerze, no pierwsze i drugie powstanie śląskie to są takie demonstracje siły zbrojne troszeczkę, trochę więcej niż strajk, trochę mniej niż rewolta, tak bym to nazwał. Natomiast trzecie powstanie, za sekundkę do tego przejdziemy, to jest szalenie istotne, ale ta pomoc materialna, trzeba pamiętać, którą Wielkopolska organizuje dla Górnego Śląska, to jest jakby jeden, dla polskiej ludności Górnego Śląska, bo to trzeba mieć tego świadomość, to jest jeden faktor tak naprawdę tego wszystkiego, ale bardzo ważne jest to, że elity intelektualne związane z Poznaniem, przystępują do pewnej kampanii, ofensywy mającej udowodnić, udokumentować polskie prawa do Górnego Śląska. Takiej kampanii, wie pan, która jest realizowana, co jest bardzo istotne, poza opinią publiczną polską także. To znaczy tacy ludzie jak, no nie wiem, Józef Kostrzewski, czy tam powiedzmy Kazimierz Tymieniecki, Tadeusz Lers-Pławiński na przykład, prawda, z takich już uznanych wtedy, piszą różnego rodzaju broszury, szkice, książeczki, które pokazują polskość Górnego Śląska, ale piszą je i wydają w języku francuskim, angielskim. Tam to są państwa zwycięskie w I wojnie światowej, prawda? Do nich się odnoszą, do nich apelują, no a od Poznański Uniwersytet już działa, prawda, od 1919 roku, chyba od stycznia, proszę mi poprawić ewentualnie. I w tym momencie ten ośrodek już jest po prostu czynny, prawda? On już się aktywizuje. Ale jest też wielu przedstawicieli inteligencji poznańskiej, którzy wspierają, że tak powiem, intelektualnie działalność na Górnym Śląsku, a których kariera jakby dopiero jest przed nimi, prawda? No myślę tutaj wielkie nazwisko, jeśli chodzi o Górny Śląsk, to jest Teodor Tyc, który był redaktorem gazet na Górnym Śląsku, wielkopolanin, był redaktorem gazet na Górnym Śląsku, pracował w podkomisariacie Naczelnej Rady Ludowej w Bytomiu, potem pracował przy komisariacie plebiscytowym polskim na Górnym Śląsku, przy Korfantym w dziale prasowym. W Wielkopolsce przez pewien czas redagował, czy odpowiadał za to, żeby część gazet, prawda, regionalnych, wielkopolskich wzmacniała ten swój przekaz informacyjny dotyczący sytuacji na Górnym Śląsku. No był takim człowiekiem, odpowiedzielibyśmy dzisiaj, takiego PR-u, prawda, realizowanego no wówczas tak jak się dało, no czyli głównie w oparciu o media, medium jakim jest prasa. No i tenże Tyc to jest późniejszy, prawda, po powrocie z Górnego Śląska został historykiem, doktorem habilitowanym i był, zmarł no młodo, mając 30 parę lat, w połowie lat 20. Był później dyrektorem na przykład Instytutu Bałtyckiego w Toruniu i tak dalej. Takich ludzi spotykamy z Wielkopolski także i to jest ważne. To jest ten drugi sektor. To jest to wsparcie, nazwijmy to intelektualne. Materialne, okej. Okay. Intelektualne wsparcie dla sprawy górnośląskiej, dla polskiej sprawy na Górnym Śląsku to jest rzecz, która w przypadku Wielkopolski jest fundamentalna. Nie? To jest na pierwszym miejscu. No a trzeci segment tego wielkopolskiego wsparcia w jakimś sensie też po prostu takiej kooperacji wielkopolsko-górnośląskiej, to jest to, o czym pan wspomniał, czyli to jest wojsko. I teraz, jeśli my mówimy, że jest te 2000 ochotników z Wielkopolski, to są oczywiście bardzo takie szacunki, takie nieprecyzyjne.
No szacunki,
nie?
No właśnie.
No, to my tam do końca nie wiemy, ilu tych ludzi z Wielkopolski faktycznie się pojawiło, bo to, wie pan, są też różne ścieżki, nie? No, dużo też Wielkopolan było, którzy mieszkali już od kilkunastu lat na Górnym Śląsku, no a też się włączyli, prawda, nie byli traktowani jako wielkopolscy ochotnicy, no bo byli mieszkali na Górnym Śląsku, no ale byli Wielkopolanami, nie? Przyszli tam po prostu w tym momencie za pracą do tych Katowic.
No ale też dużo było takich, którzy trafili wcześniej, mając za sobą jakby wydarzenia powstania wielkopolskiego.
Tak, to jest podstawowe, no bo to jest pewna szkoła walki, nie? Szkoła działania pewnego rodzaju. Zresztą trzecie powstanie, powiedzmy sobie szczerze, w sensie swojej pewnej modus operandi bardzo przypomina powstanie wielkopolskie w tym sensie, że koncepcja jest podobna. Koncepcja jest taka, zajmujemy pewien teren, a następnie wysuwamy do niego roszczenia, wskazujemy, że zajęcie tego terenu to jest element, nazwijmy to, łączy się z wyrażeniem czegoś takiego jak wola mieszkańców, prawda? I w związku z tym aspirujemy niejako do tego terenu, który zajęliśmy.
A to wracając do bitwy pod Górą Świętej Anny, ona nie jest do końca rozstrzygnięta. Teren ten został później po stronie niemieckiej.
No bitwa pod Górą Świętej Anny, ta w momencie, kiedy już wyszła ta kontrofensywa niemiecka, jest zasadniczo przez stronę polską przegrana, trzeba tak powiedzieć, ponieważ Polacy są odepchnięci stamtąd, prawda? Natomiast powstanie, sukces powstania śląskiego trzeciego polega na tym, że oni po prostu w błyskawiczny sposób, myślę o powstańcach, zajmują ogromną część tego terenu, tego tak zwanego obszaru plebiscytowego, którą to ten obszar wyznacza granica, która nazywa się linią Korfantego, nie? To jest pewien obszar jakby aspiracji polskich, nie? Tyle chcemy Górnego Śląska i to żeśmy zajęli.
Tu jeszcze trzeba wspomnieć, że głównodowodzącym sił powstańczych był podpułkownik Maciej Mielżyński, ziemianin z Wielkopolski, no i także później kapitan Alojzy Nowak stał na czele Grupy Północ. To są takie nazwiska, które miały dosyć duży wkład militarny w te wydarzenia.
Ja bym powiedział wręcz w ten sposób, że dominantą sił powstańczych są ludzie z Wielkopolski. Bo to jest oczywiście Maciej Mielżyński, czyli co za nim Nowina Doliwa, prawda? później żołnierz Wojska Polskiego, rzeczywiście ziemianin z rodem z powiatu wolsztyńskiego. Taka bardzo barwna postać, taka dosyć problematyczna też postać. I postać, pamiętajmy o tym, że no w pewnym momencie po prostu z tego stanowiska
został odwołany.
Powstańczego odwołany, tak, tak. Trzeba mieć tego świadomość, no ale to jest ten, który podpisał, nie? Rozkaz operacyjny do podjęcia walk powstańczych. Natomiast odwołany już z końca maja tak naprawdę, było z dwóch stron generalnie, już go miano dosyć. I Warszawa, i Korfanty jego odwołano, ale co jest charakterystyczne i co jest ważne, na jego miejsce też przyszedł
Wielkopolanin.
Oczywiście. No to jest oczywiście Kazimierz Zengteler. Też z rodziny ziemiańskiej, też z Wielkopolski, z rejonu Grodziska Wielkopolskiego, ile sobie przypominam.
I Nowego Tomyśla, tak.
On już w zasadzie objął tę funkcję głównodowodzącego powstania w momencie, kiedy powstanie było wygaszane. Nie? To jest początek czerwca 1921 roku i przed nim stanęła bardzo trudne zadanie, bardzo trudna operacja logistyczna, mianowicie rozładowania i likwidacji właśnie powstania. No to jest bardzo trudne ze względu na to, że trzeba te jednostki jakoś tam wycofać, spacyfikować, wszystko
powiedzieć
to ogarnąć.
Ludziom, że już nie ma
koniec.
Sensu, że koniec.
No
tak.
To trudne zadanie. Trudne zadanie. I to jest Zengteler i Mielżyński mogą służyć jako takie symbole tych oczywiście tych dowódców wielkopolskich, którzy stoją na czele trzeciego powstania. No tak to trzeba postrzegać. No, trzecie powstanie jest dowodzone przez Wielkopolan, nie? W sensie tego dowodzenia operacyjnego jakby tam na wyższym szczeblu. Ale spotykamy zresztą tych dowódców także innych, Mieczysław Paluch i tak dalej. Jest ich Paweł Cyms, wybitny dowódca powstańczy, który też jest dowódca pułku Zabrskiego, który się odznaczył w walkach o Kędzierzyn. To też jest Wielkopolanie.
A wcześniej w powstaniu wielkopolskim dowodził rajdem na Inowrocław.
No tak, to są tego typu kolejne po prostu sygnały pokazujące jakby łączność i ciągłość między tym powstaniem wielkopolskim z przełomu 18-19, a powstaniem potem tym trzecim śląskim późniejszym. To są rzeczy jakby, które musimy mieć świadomość, to są rzeczy fundamentalne. Ten wsad, nazwijmy to tak nieładnie, wkład Wielkopolan do trzeciego powstania śląskiego. To jest fundamentalne absolutnie.
Zapytam jeszcze o pewną kwestię, no trochę jednak jako ciekawostkę, ale z drugiej strony symptomatyczną. Po stronie niemieckiej w bitwie o Górę Świętej Anny dowódcą był Peter von Heidebreck, który też uczestniczył w walkach w Wielkopolsce. Niemcy nie nazywali tego oczywiście powstaniem wielkopolskim, ale wojną graniczną. No i on też później znalazł się na Śląsku. Jak to wyglądało z drugiej strony? Tak krótko poproszę, jeżeli można.
To jest wielkie pytanie o formacje ochotnicze, formacje, które tworzyły się po rozkładzie armii cesarskiej w Niemczech. Te wszystkie formacje bywają określane, nie do końca trafnie, frajkorami, prawda? I widzimy ich wszędzie.
No nawet w polskiej publicystyce historycznej to są bojówki po prostu. To znaczy,
tak,
powstańcy są śląscy, to powstańcy, a Niemcy są bojówkarzami, tak?
No to są tacy sami, no tak, to jest takie trochę językowe, powiedzmy tendencyjność językowa, która się ujawnia. No oni też, trzeba powiedzieć jakoś tam obiektywnie, oni też w jakimś sensie walczą o swoje, nie? Traktują to jako swój kraj, jako swoje państwo, nie chcą tego po prostu oddać. Nie można ich też traktować jako po prostu wyłącznie bandytów, aczkolwiek trzeba pamiętać, że wielu tych frajkorzystów wsławiło się ogromnymi okrucieństwami, ale powiedzmy sobie szczerze, no powstańcy też dopuszczali się wielu nadużyć i przestępstw po prostu, mówiąc wprost. Heidebreck jest dobrym przykładem, także dlatego, że później miasto Kędzierzyn w czasach nazistowskich przemianowano na Heidebreck, ku jego czci właśnie, ze względu właśnie na jego udział w walkach o Górny Śląsk, w szeregach górnośląskich frajkorów. Ale on wcześniej walczył, jak on powiedział, w Wielkopolsce i mnóstwo ludzi, którzy wcześniej walczyli po stronie niemieckiej w Wielkopolsce, w tych różnych takich formacjach, też regularnych, ale też już się tworzących nieregularnych, lądują w konsekwencji na Górnym Śląsku.
No to był właśnie taki niecny jednak pewien etos, mówię o obu stronach, ludzi, którzy żyli wojną. Było ich sporo pewnie w takim czasie zamieszania, chaosu.
No jest, wie pan, etos, z którego rodzi się faszyzm tak naprawdę później.
Tak.
Nie? Bo to jest dokładnie, to jest po prostu ten etos. To jest etos wojny, która się nie kończy. Nie? Byliśmy 4 lata w okopach, wracamy do normalności, nagle się okazuje, że nie jesteśmy się w stanie w tym odnaleźć.
Oswojeni z brutalnością,
Uważamy przemoc także dla celów politycznych jako po prostu normalny instrument, nie? Podpalenie domu, zastrzelenie ludzi, splądrowanie czegoś tam, jakiegoś majątku czy czegoś, no to uważamy za pewnego rodzaju modus operandi na takiej samej zasadzie.
Zresztą Peter von Heidebreck skończył marnie, no bo jednak zakończył swój żywot w noc długich noży.
Tak,
czyli
tak.
To były rozgrywki pomiędzy tworzącym się ruchem faszystowskim, nazistowskim.
On był z tej frakcji, prawda, raczej takiej nieprzyjemnej Hitlerowi w ramach SA, nie? Tej frakcji Rymat, prawda, którą w ramach Nocy Długich Noży w 1934 roku dość solidnie przerzedzono, w tym sensie, że po prostu no, wybito większość tych przywódców tych środowisk SA. Bo SA przede wszystkim, te bojówki nazistowskie SA, były głównym taką strukturą przy ruchu nazistowskim, w której odnaleźć można tych ludzi, którzy wcześniej po niemieckiej stronie walczyli w Powstaniu Wielkopolskim, walczyli w krajach nadbałtyckich, w tych frajkorach, prawda, walczyli też na Górnym Śląsku. Masę ludzi z SA, ze środowisk nie tylko śląskie SA, także SA w ogóle gdzieś w głębi Niemiec, miało w swoim epizodzie biograficznym walkę przeciwko Polakom w Wielkopolsce, na Pomorzu, w mniejszym może stopniu, ale przede wszystkim na tym, prawda, Górnym Śląsku.
Jeszcze ostatnie pytanie właśnie o tą stronę niemiecką. Jak Niemcy oceniają Powstanie Śląskie? Wiem, że historycy niemieccy długo określali Powstanie Wielkopolskie jako wojnę graniczną. Miałem nawet taki epizod dziennikarski, nagrywałem gości z Niemiec, no i oni mieli problem współcześnie, prawda, jak rozmawiać, zapytam ich, co im pokazano tutaj w Poznaniu, oni byli między innymi gośćmi IPN-u, no oni mówią, no taka, no taki, i szukali jakiegoś innego słowa niż wojna graniczna, ale w niemieckim tak to funkcjonuje. No mieli problem, jak to określić.
No u nas się mówi śląskie powstania, a Niemcy mówią Polnische Aufstände, czyli powstania polskie. No, oni to starannie podkreślają, że to są polskie powstania, ponieważ oni uważają oczywiście społeczność górnośląską, a czy to jest akurat trafne, nie, jako społeczność niehomogeniczną, nie? Heterogeniczną, której część społeczności jest propolska, część jest proniemiecka, część jest w ogóle taka grupa bardzo silna, to jest tak zwana grupa indyferentna, która w zasadzie najchętniej by po prostu nie opowiedziała się ani po jednej, ani po drugiej stronie, a aczkolwiek ich się do tego zmusza, nie? Teraz w kontekście po prostu plebiscytu i tak dalej.
No i wśród powstańców śląskich bardzo często te podziały szły wzdłuż rodzin.
Tak, oczywiście, dlatego że trzeba pamiętać, że społeczność górnośląska jest inna niż społeczność na przykład wielkopolska, nie? Gdzie zawsze była Wielkopolska, zawsze była polska szlachta, w pewnym momencie wytworzyła się na jej jakoś tam bazie, czy na bazie jakiegoś mieszczaństwa też inteligencja tak zwana. No, na Górnym Śląsku nie było czegoś takiego. Jak nie przyszli Wielkopolanie, nie, to szlachta miejscowa, ta śląska, oni mieli nazwiska Wilczek, Raczek i tak dalej, ale to byli Niemcy wszystko, nie? W sensie kulturowym, w sensie językowym. W XVII wieku dotyczy to nawet ostatnich Piastów, nie? Którzy są książętami zupełnie niemieckimi.
W Wielkopolsce takie zjawisko też było, chociaż o nim mówi się mniej, bo chociażby wspomnę tutaj o właścicielach Jarocina. No, w pewnym momencie się zniemczyli, ale to już jest inny temat na inną audycję. Bardzo panu dziękuję. Myślę, że
dziękuję
w sposób ciekawy wciągnęliśmy w temat. Gdyby ktoś chciał więcej dowiedzieć się, to na pewno w dzisiejszych czasach można znaleźć w internecie mnóstwo informacji na ten temat. A na Śląsku informacje o powstaniach śląskich też są dostępne, może nie tak dobrze jak w innych częściach Polski, czy także w Wielkopolsce. No ale staraliśmy się trochę te braki nadrobić. Pan dr Sebastian Rosenbaum z Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach. Dziękuję bardzo za interesującą rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Historia, jakiej nie znacie, Jacek Kosiak. Do usłyszenia.